Na nabożeństwa przychodzi się z Biblią, więc proszę, abyście wzięli swoje Biblię do ręki, odszukali sobie pierwszą Księgę Królewską. Tam będziemy przyglądać się dzisiaj troszeczkę życiu proroka Eliasza, więc otworzymy najpierw na rozdziale 17, a główną część mego kazania chcę oprzeć o rozdział 19 pierwszej Księgi Królewskiej. Szerzej chciałbym omówić jeden z takich wydarzeń, jeden z takich ważnych wydarzeń w życiu Eliasza, ale wcześniej, aby nam przybliżyć troszeczkę tło, chcę zrobić wprowadzenie, przybliżając nam tę postać. A więc zanim pojawił się Eliasz, zanim Bóg powołał Eliasza, wcześniej dowiadujemy się, że panowanie w Izraelu objął król Achab. Król Achab w rozdziale 16, wersecie 30 czytamy: lecz Achab, syn Omriego, postępował w oczach Pana gorzej niż wszyscy jego poprzednicy. A więc możemy powiedzieć, że w tym stwierdzeniu pojawia się ta diagnoza stanu duchowego Achaba i sposobu jego rządzenia, sposobu jego życia, sposobu jego postępowania gorzej niż wszyscy jego poprzednicy. Myślę, że nikt z nas nie chciałby usłyszeć takich słów o sobie. Gorzej niż wszyscy jego poprzednicy. A więc Achab to naprawdę zły władca, zły król, a także generalnie człowiek, który, no, można powiedzieć, zaprzedał się, a to o tym za chwileczkę wspomnę. To było dla mnie takie odkrycie, że gdy przeczytałem werset 31 z tego 16 rozdziału, dowiedziałem się, że niczym to jeszcze było, że chodził w grzechach Jerobama, syna Nebata. Niczym to jeszcze było, że chodził w grzechach Jeroboama, a więc Jeroboam to był człowiek, który wprowadził bałwochwalstwo tak naprawdę do Izraela. Niczym to było, że chodził w grzechach Jeroboama, syna Nebata, lecz ponad to pojął za żonę Izabel, córkę Etbala, króla Sydonu, i służył Baalowi, oddawał mu pokłon. I tu jest coś bardzo ważnego powiedziane. Tym największym błędem Achaba, tym największym, można powiedzieć, jego także grzechem Achaba było to, że pojął za żonę Izabel. Ponad to, ponad te wszystkie grzechy, w które chodził, to jeszcze było niczym, ponad to, co zrobił, że pojął Izabel za żonę, córkę króla Sydonu, który nazywał się, ten król Sydonu nazywał się Etbaal. A więc już jego imię było związane z kultem Baala. Imię tego króla Sydonu, Etbaal. I to było największym dramatem i tragedią izraelskiego króla Achaba, że właśnie poślubił taką kobietę za żonę. Możemy, śledząc dalej, czytając Księgi Królewskie, możemy sporo rzeczy dowiedzieć się o Izabel. Mianowicie pod jej namową, pod jej wpływem Achab zbudował w stolicy Izraela, w Samarii, świątynię dla Baala. Wielką świątynię tam wybudował, dlatego że ta kobieta miała na niego tak przemożny, tak silny wpływ. Ta kobieta utrzymywała, czy przy jej stole jadało 450 proroków Baala. Wyobraźcie sobie stół, przy którym jada 450 proroków Baala. Ona ich utrzymywała z podatków Izraela. Izabel to była potworna kobieta, pozwólcie, że tak powiem. Dopuściła się wielu zbrodni. Mordowała sług Pana. O tym czytamy w Biblii. Mordowała sług Pana. Popełniła liczne inne morderstwa, zbrodnie. Nabota zamordowała, który miał winnicę obok winnicy Achaba. Doprowadzi, to było morderstwo na Nabocie. Zrobiła to Izabel. Do tego Achab nie był w stanie w żaden sposób sprzeciwić się tej kobiecie. To tak naprawdę ona rządziła w Izraelu. On się był pod jej wpływem. Ona była dużo silniejsza od niego. Wprowadzała te rzeczy, które uznała, że należy wprowadzać. Achab mimowolnie musiał to wykonywać. Był to czas odstępstwa, czas, kiedy Izrael podążał za królem i służyli Baalowi, Izraelici, czas nieprawości w Izraelu. Dowiadujemy się, że właśnie w tym czasie tak naprawdę została tylko resztka wiernych sług Pana. Została tylko resztka wiernych sług Pana, to było 7 tysięcy ludzi. Pomyślcie, z całego narodu, z całego Izraela, który miał służyć Bogu, był powołany, żeby służyć Bogu, tych wiernych została tylko resztka, 7 tysięcy ludzi. Bo resztę albo wymordowała Izabel, albo po prostu poszli za kultem Baala. Takie to były czasy. Może tylko zrobię takie odniesienie, że kiedy myślimy, kiedy czytamy Pismo Święte pod kątem czasów ostatecznych, to chcę wam powiedzieć, że Boże Słowo nas uczula, przypomina nam, ostrzega, że czasy poprzedzające przyjście Chrystusa będą równie trudnymi czasami duchowo, jak czasy, które tutaj opisujemy. Biblia, czy Pan Jezus porównał te czasy do czasów Noego i do czasów Lota, jak wiecie, Lot mieszkał w Sodomie. Pan Jezus, mówiąc o czasach ostatecznych, przywołuje te dwa obrazy, Noe i Lot. To były dwa okresy Bożego sądu. I sąd dotknął i za czasów Lota Sodomy, i za czasów Noego Bóg dotknął sądem ziemię. Więc takie trudne czasy też będą duchowo, jeżeli chodzi o okres poprzedzający przyjście Chrystusa. I teraz Bóg powołuje Eliasza, znajduje człowieka, który jest wiernym jego czcicielem, powołuje go na proroka. Eliasz staje przed Achabem i mówi, że przez 3 lata nie będzie deszczu w Izraelu. 3 lata i później odchodzi, żeby przebywać, żeby się ukryć gdzieś na pustkowiu. I przez 3 lata nie pada deszcz w Izraelu. Tam Eliasz powiedział, nie będzie padał deszcz i nie będzie rosy. Czyli zupełne takie zaburzenie klimatyczne, całkowite wysuszenie po prostu ziemi. Po 3 latach Achab nieco zmiękł. Jeżeli 3 lata nie pada deszcz, jeżeli naród, kraj ginie, tak naprawdę potężny, potworny głód był w tym czasie w Izraelu. Już on też ma świadomość, że dzieje się coś dramatycznego. Jego serce już troszeczkę zaczyna być inne, zaczyna mięknąć. Już nie jest tym aroganckim, butnym, dumnym Achabem. Lecz już wie, że jest źle. I jest gotów na spotkanie z Eliaszem po 3 latach, więc po 3 latach Eliasz spotyka się z nim i Eliasz mówi, że chce, aby cały Izrael został zgromadzony na górze Karmel i aby zebrali się wszyscy prorocy Baala i Aszery, to było łącznie 850 proroków, i tam będzie nabożeństwo. To było przedziwne nabożeństwo. No, ale to nie to kazanie, ale to moglibyśmy sobie omówić, jak przedziwne było to duchowo nabożeństwo, gdzie z jednej strony swoją siłę próbowali manifestować prorocy Aszery i Baala i uprawiali swój rytuał, swój kult, swój obrząd, swoje nabożeństwo odprawiali. I na to wszystko stał Izrael i nie wiedział, czy oni mają rację, czy nie mają racji. Czy się dołączyć, co zrobić. I Eliasz stał i się przyglądał temu. I później, kiedy po pół dnia ich tańców rytualnych i odprawiania nabożeństwa, i modłów, i prośby do Baala, żeby spadł ogień, nic się nie wydarzyło. Przystąpił Eliasz i naprawił ołtarz Pana, złożył ofiarę, czy położył na ołtarzu ofiarę, wylał wiele wiader wody na tą ofiarę, także rowy były pełne wody. Pomodlił się, powiedział: Boże, niech się okaże, że Ty jesteś Bogiem, że w Twoim imieniu tutaj stanąłem. I spadł ogień z nieba i strawił ofiarę. I wtedy lud wykrzyknął: Pan jest Bogiem. Pan jest Bogiem. Bóg Eliasza jest Bogiem. I wtedy Eliasz kazał pochwycić tych wszystkich proroków Baala i Aszery. Zaprowadzili ich do doliny i tam po prostu zamordowali wszystkich tych proroków. I teraz przechodzę do tej części, którą chcę szerzej omówić. Potrzebne było mi to wprowadzenie. Może tylko jeszcze jedną rzecz powiem, że kiedy się to dokonało, Eliasz zaczął się modlić i ponownie pojawiły się chmury i zaczął pierwszy raz od ponad 3 lat padać deszcz w Izraelu. I teraz pierwsza Księga Królewska, rozdział 18, od wersetu 46 będziemy czytać poniżej. To jest końcówka modlitwy. Eliasz pomodlił się i spadł deszcz. I teraz będziemy czytać. Eliasza zaś ogarnęła moc Pana, bo przepasawszy swoje biodra, biegł przed Achabem aż do wejścia do Jezreelu. Achab opowiedział Izabel wszystko, co uczynił Eliasz i jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków Baala. Wtedy Izabel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem: to niechaj uczynią bogowie, niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie i przyszedł do Berszeby, która należy do Judy, i tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca. Lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego: wstań, posil się. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą. Posilił się więc i znowu się położył. Lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął się go i rzekł: wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. Wstał więc i posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku 40 dni, 40 nocy, aż doszedł do góry Bożej Choreb. I wszedł tam do pieczary, aby tam przenocować. Lecz oto doszło go słowa Pana tej treści: co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział: gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi odebrać. Grzech więc do niego: wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami, kruszący skały, szedł przed Panem. Lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. A po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy, łagodny powiew. Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary. A wtedy doszedł głos: co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział: gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, Twoje ołtarze poburzyli, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi odebrać. A Pan rzekł do niego: idź, udaj się w drogę powrotną na pustynię damasteńską, a gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazaela na króla nad Aramem. Dotąd co przeczytałem tą historię. Zastanawia mnie bardzo ta historia. Dlatego, że stało się coś w życiu Eliasza, co normalnie, przy takim normalnym zbiegu okoliczności, nie powinno się wydarzyć. Drodzy, mówiłem, że wcześniej, dokładnie dzień wcześniej, miała wielka konfrontacja miejsce na górze Karmel. Eliasz, można powiedzieć, działając w imieniu Boga, odniósł triumf, zwycięstwo, jeżeli możemy tak po ludzku to powiedzieć. W każdym razie to było zwycięstwo w imieniu Boga. I Eliasz stanął sam, jeden, naprzeciwko ogromnemu tłumowi bałwochwalczych proroków. Eliasz na pewno nie należał do ludzi lękliwych. Na pewno nie był to człowiek słaby. Na pewno nie był to człowiek, który byłby się w stanie przestraszyć jakiejś takiej okoliczności. Widzimy bardzo wyraźnie, że miał odwagę i to w innych też sytuacjach wychodzi, jaką odwagę miał Eliasz i jak potrafił stawać w obronie Bożej sprawy. Ta historia kończy się tym, że Eliasza zaś ogarnęła moc Pana, bo przepasawszy swoje biodra, biegł przed Achabem aż do wejścia do Jezreelu. Eliasz doświadczał Bożej mocy. Został owładnięty Bożą mocą. Biegł tak szybko, jak jechały rydwany. Albo nawet szybciej. Przed Achabem, który jechał na rydwanie, biegł do Izraelu, do tego miasta. A więc ogarnięty Bożą mocą, Eliasz wykonuje w posłuszeństwie Bożą wolę. I nagle dowiadujemy się, że następnego dnia Izabel wysyła do niego taką informację, nawet nie sama, ale przez jakiegoś posłańca wysyła do niego informację i mówi Eliaszowi: jutro z twoim życiem stanie się to samo, co uczyniłeś z życiem tych moich proroków, proroków Baala i Aszary. Czyli inaczej mówi, jutro pozbawię cię życia. Wiecie, nie wydaje mi się, żeby Eliasz przestraszył się z kobiety, nawet Izabel. Nie wydaje mi się, żeby człowiek, który wcześniej, poprzedniego dnia, stanął przeciwko takiej masie proroków, żeby człowiek, który, o którym czytamy, że ogarnęła go moc Pana, który był wypełniony mocą Bożą, nagle w jego życiu stało się coś takiego, żeby popadł z powodu jakichś zwykłych słów. Moim zdaniem musiało się stać coś więcej, albo coś więcej musimy się dowiedzieć o Izabel. To nie były słowa zwykłej kobiety. Izabel, jak powiedziałem wcześniej, była kobietą, która była, mogę powiedzieć wprost, demonicznie opętana. To była czarownica. To była do kości zepsuta osoba. To był zbrodniarz. To była kobieta, która była we władaniu diabła i jego zastępów. To była kobieta, przez którą naród izraelski był niszczony. To było diabelskie narzędzie w czystej postaci. Słowa Izabel wyrażały nienawiść diabła do Eliasza, bo to Eliasz pozbawił życia diabelskich sług. To była kobieta opętana mocą demoniczną. Jej słowa miały diabelską moc. Jej słowa miały piekło za sobą. Te słowa, kiedy dotarły do Eliasza, to nie były zwykłe słowa, to były słowa pochodzące z piekła, za którą stała moc demoniczna. Dlatego z taką ogromną siłą trafiły w serce Eliasza, uderzyły w jego osobę, w życie człowieka, który wczoraj był owładnięty mocą Bożą, który wczoraj triumfował w imieniu Boga. Dzisiaj te słowa stały się potężną siłą diabelską, destruktywną, która wpłynęła na jego życie. I Eliasz, kiedy zderzył się z tymi słowami, jak powiedziałem, za którymi stała potęga piekła, dowiadujemy się, że się zląkł. I to nie był taki chwilowy lęk, że się zląkł, ale za chwileczkę wziął się i się pozbierał. Tak? I powiedział, no co się ze mną dzieje? To nie było tak, że on się za chwileczkę pozbierał, powiedział, no nie, no, przedwczoraj stawałem przeciwko 850 proroków, a dzisiaj coś czuję, jakiś lęk sobie, mówię, Boże, ratuj mnie, musi coś być nie tak. To był lęk, który był długotrwałym lękiem. Dowiadujemy się, że reakcją Eliasza było to, że on postanowił uciec. Ten lęk był na tyle mocny, na tyle silny, że Eliasz ucieka z tego miejsca, próbuje w pierwszej chwili chronić swoje życie. Dalej dowiadujemy się, że w wersecie 4 dowiadujemy się, że kiedy się znalazł sam na pustyni, kładzie się pod krzakiem jałowca i mówi: Panie Boże, zabierz mnie, chcę umrzeć. Chcę umrzeć, mam dość. Zobaczcie, jak destruktywna siła natarła na tego Bożego sługa, na tego Bożego człowieka. Jaką wielką, destruktywną moc miały słowa Izabel, która wypowiedziała do niego, że jutro zginie. Najpierw pojawił się długotrwały, głęboki lęk, głęboki strach. Później za tym pojawia się izolacja, ucieczka, zostawienie tego miejsca, gdzieś daleko ucieka, na pustynię. A później kładzie się i zaczyna prosić Boga, żeby zabrał go z tego świata. Jak powiedziałem, Izabel to zła kobieta, to zdemonizowana kobieta, to czarownica, to osoba, która niszczyła lud Boży. To narzędzie diabelskie w tamtych czasach, przez które moc piekła działała w Izraelu. Jakbyśmy dalej czytali Pismo Święte, przechodzili do Nowego Testamentu, to nagle dowiadujemy się, że faktycznie Izabel to nie tylko kobieta. To nie tylko imię żeńskie, to nie tylko imię przypisane do tej kobiety. Mianowicie ten sam destruktywny duch pojawia się także w Nowym Testamencie. O dziwo, w Księdze Objawienia Jana, w rozdziale drugim, Księga Objawienia Jana, rozdział drugi, werset 20, kiedy Pan Jezus mówi do zboru w Tiatyrze, w wersecie 20 mówi: Lecz mam Ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która się podaje za prorokinię i naucza, i zwodzi moje sługi uprawiać przeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. A więc znów widzimy kobietę, która jest we władaniu sił demonicznych. Ale dowiadujemy się tutaj, że Izabel w zborze zajmuje jakąś pozycję, Izabel w zborze pełni jakąś funkcję, podaje się za prorokinię i Pan Jezus mówi do przywódców tego zboru: mam wam za złe, że nie jesteście w stanie nic z tym zrobić. Mam ci za złe, że pozwalacie tej kobiecie swobodnie poruszać się w zborze i swobodnie wykonywać swoją służbę. Podejrzewam, że ci przywódcy nie byli w stanie sprzeciwić się Izabel. Podobny sposób bali się jak Achab. Ta sama siła, która działała w żonie Achaba, ta sama siła duchowa była obecna w tej kobiecie. Do tego stopnia, że potrafiła zwodzić ludzi w kościele, prowadzić ich do bałwochwalstwa, prowadzić ich do czci demonom. I oni ją słuchali, oni za nią podążali. Nam by się mogło wydawać, że to takie oczywiste. Jeżeli mamy coś zakamuflowanego, no to możemy nie rozpoznać, ale jeżeli tu są takie rzeczy oczywiste, bałwochwalstwo, cześć demonom, to na pewno nie było w sposób wprost zrobione. Ale kierunek, który ona wyznaczała dla ludzi wierzących, w konsekwencji było czcią dla demonów. A więc widzimy tego samego ducha, który jest obecny w Izabel, żonie Achaba, działającego później, czy próbującego oddziaływać na Kościół Pański, na ludzi wierzących. Możemy tak, czy mogę tak to skwitować, że te same siły, które działały przeciwko Izraelowi w Starym Testamencie, później oddziaływują, czy działają na Kościół, aby niszczyć Kościół. I te same siły dzisiaj są destruktywne, działając wobec życia ludzi wierzących. Jakie są skutki tego? Czytamy w tej historii o Eliaszu. Oddziaływanie tych sił ciemności powoduje lęk, powoduje strach, powoduje, nie wiem, izolację, ucieczkę, powoduje to, co byśmy może dzisiaj nazwali jakimiś zaburzeniami, to, co byśmy dzisiaj nazwali może depresją. Przecież chęć śmierci, Panie, zabierz moje życie. To wszystko wskazuje na jakiś duchowy kryzys, głęboki kryzys w życiu Eliasza. Po tym, co się stało, po tych słowach, które wypowiedziała do niego Izabel, nagle dowiadujemy się, że w życiu Eliasza dzieje się coś złego, on doświadcza jakiegoś kryzysu wewnętrznego. Ten nieustraszony Boży mąż, ten nieustraszony Boży prorok, nagle boryka się z wewnętrznym swoim stanem lękowym i konsekwencji dochodzi do przekonania, że już nie ma sensu, jego życie dalej nie ma sensu. On mówi, Boże, już weź moje życie, ja już nic więcej nie jestem w stanie zrobić, to już jest koniec, chcę odejść do Ciebie, póki jeszcze mam wiarę, chcę odejść do Ciebie. Już mam dość. Chcę powiedzieć tak, że musimy zobaczyć, że czasami dzieje się tak w życiu ludzi wierzących, dzisiaj, współcześnie, teraz, że zaczynają doświadczać tych samych rzeczy, które tutaj doświadczał Eliasz. Te same stany wewnętrzne przychodzą, boją się, lękają się, izolują się, dochodzą do wniosku, że już ich życie nie ma sensu. Chcą, żeby Pan ich zabrał. Mają dość. Tak jakby stracili cel, stracili jakąś perspektywę. Są poddani jakiejś sile, która ich niszczy. I teraz, drodzy, zobaczmy, jaka była reakcja Boga. Co Bóg? W jaki sposób zainterweniował Bóg wobec Eliasza? Po pierwsze, zauważamy, że Bóg nie zostawił Eliasza. Mimo tego, że on uciekł z miejsca, gdzie wypełniał Bożą wolę, bo tam przecież służył, wypełniał Bożą, on uciekł z tamtego miejsca, lękał się, czy przeżywał lęk, strach, dowiadujemy się, że Bóg nie zostawił Eliasza, bo kiedy Eliasz modli się, Panie, zabierz moje życie i kładzie się, nie wiem, może spodziewał się, że umrze, albo że się już nie obudzi, albo że tam będzie leżał pod tym krzakiem nie wiadomo ile, już nie ma ochoty na życie. Dowiadujemy się, że Bóg wysyła swojego anioła, który przychodzi do Eliasza. Inaczej Bóg chce powiedzieć Eliaszowi, Eliaszu, jesteś dalej moim sługą. Eliaszu, mimo tego, że przeżywasz tak ciężki kryzys w swoim życiu, ja dalej jestem z Tobą i pamiętam o Tobie i widzę Cię tutaj pod tym krzakiem jałowca. Wysłałem do Ciebie mojego anioła. Może nie jesteś w stanie dzisiaj bezpośrednio słyszeć mojego głosu, ale wysłałem do Ciebie mojego anioła. To jest taki namacalny dowód, że Bóg ciągle o Eliasza się troszczy i daje mu tego namacalny dom właśnie w postaci anioła, który przychodzi do niego. I to jest bardzo ważne, bo kiedy my przeżywamy podobne stany wewnętrzne, kiedy nam jest ciężko i mamy jakiś kryzys i możemy to nazywać kryzysem wieku średniego lub jakimś innym kryzysem, to nie znaczy, że przestajemy być Bożymi dziećmi w tym momencie. To nie znaczy, że Bóg o nas zapomniał i nas odrzucił. To, że wewnętrznie może się zmagasz ze swoimi emocjami, to Bóg chce Ci powiedzieć, dalej jesteś moim dzieckiem, jesteś dzieckiem w kryzysie, jesteś dzieckiem w doświadczeniu, w problemie, ale dalej jesteś moim dzieckiem. I Bóg posyła do niego anioła, ale ten anioł nie przychodzi z pustymi rękoma. Ten anioł nie przyszedł z pustymi rękoma, żeby się tylko pokazać Eliaszowi, jestem i pomachać, bo o, tu jestem aniołem. I Bóg istnieje, bo ja jestem, bo to jest, ja jestem aniołem Boga żywego. Nie. Anioł przychodzi i przynosi Eliaszowi chleb i przynosi Eliaszowi dzban z wodą. Dwie rzeczy przyniósł Eliaszowi. Chleb, dzban z wodą i następne słowa anioła brzmią, posil się. A więc widzimy Eliasza w kryzysie, Przychodzi anioł i mówi: posil się. A więc daje mu coś, co ma go wzmocnić. Jeśli też jesteśmy w stanie odczytywać głębiej Boże Słowo, to te dwa elementy, chleb i woda, mają swoje odniesienie do Nowego Testamentu. Wyraźnie Pan Jezus to podkreślił, że chlebem jest Słowo Boże, a wodą jest Duch Święty. To były te elementy, które miały posilić Eliasza w tym stanie. I bardzo ważne jest to, żebyśmy zobaczyli, że kiedy my zaczynamy się znajdować w takim stanie doświadczenia i kryzysu, to co chce nam Bóg powiedzieć, to nam chce powiedzieć: posil się. Bo to jest normalny stan, aby się zapaść. To jest normalny stan, aby się poddać i pogrążyć w tym, czego doświadczamy, co przeżywamy, co staje się bliskie naszej duszy, z czym nie możemy może sobie sami poradzić. Wtedy potrzebujemy się posilić i potrzebujemy się posilać. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, dwukrotnie anioł powiedział do Eliasza: posil się. Raz i drugi raz powiedział: posil się, i dał mu ten posiłek. To Bóg mu dał ten posiłek. To nie był posiłek, który zdobył sobie Eliasz. To było coś, co mu przyniósł Bóg. I to jest bardzo ważne dla naszego życia, że my potrzebujemy posilać się wtedy, kiedy przeżywamy kryzys, tym, co przychodzi od Boga. A tym naturalnym pokarmem i naturalnym napojem, który Bóg nam daje, to jest Jego Słowo i obecność Ducha Świętego. Tym mamy odbudowywać swojego wewnętrznego człowieka, mamy się posilać. Jak powiedziałem, naturalnie jest skłonność, aby się izolować i oddzielać i coraz mniej przyjmować tego, co jest Boże do naszego życia. Ale Bóg mówi: nie, nie rób tego. Posil się, potrzebujesz się posilić, bo dalej dowiadujemy się, że jeszcze daleka droga przed tobą, to jeszcze to trochę potrwa. Bóg mówi: to się nie skończy tak szybko, to jeszcze trochę potrwa, potrzebujesz być posilony. I my też potrzebujemy być posileni, gdy coś takiego doświadczamy. I następnym elementem w życiu Eliasza jest to, że on udaje się w daleką drogę, bo aż poszedł na górę Synaj, Choreb to inna nazwa góry, Synaj, a więc przeszedł długi dystans drogi i tam wszedł do pieczary i tam też miało to miejsce takie kluczowe, kulminacyjne, bym powiedział przełomowe, bo po tym wydarzeniu znów się dzieje to, że Bóg powołuje Eliasza, daje mu kolejne zadania, czyli znaczy, że Eliasz co zrobił? Odbudował swoje życie. Pojawiają się: idź teraz, namaść tego na króla, wykonaj to, wykonaj to. Eliasz powrócił do służby po tym zdarzeniu. Ale to kluczowe, kulminacyjne zdarzenie, na które chcę zwrócić uwagę, jest mianowicie tym, że Eliasz spotkał się z Bogiem. Tam mamy opis tych trzech żywiołów. Mamy wicher, mamy ogień, mamy trzęsienie ziemi, mamy w końcu ten łagodny powiew, ale nie chcę tego omawiać, ale istotą sprawy jest, że tam na Chorebie Eliasz spotkał się z Bogiem, spotkał się na nowo z Jego mocą, spotkał się na nowo z Jego obecnością i tam tak naprawdę dopiero w tamtym momencie nastąpiło to całkowite odbudowanie życia Eliasza. Na nowo wzmocnienie, na nowo posilenie, na nowo odnowienie. Moc żywego Boga znów zaczęła w nim działać. Był gotowy, aby dalej wykonywać Boże polecenia i Bożą służbę. A więc, drodzy, znajduje tu taki pewien proces wychodzenia z kryzysu u Eliasza. Proces i drogę wychodzenia z doświadczenia, w którym Eliasz się znalazł. Te pierwsze elementy to jest posilanie się. Człowiek się musi posilać, nie może się oddzielić, odłączyć od źródła siły, którym jest Słowo Boże i działanie Ducha Świętego. To jest coś, co jest niezbędne. A jak powiedziałem, ten kulminacyjny punkt, do którego Eliasz doszedł, to było to, że Bóg się z nim spotkał na nowo. A dla nas jest to wskazówka mówiąca o tym, że w takim stanie musimy robić wszystko, aby się przybliżać do Boga. Mimo tego, że wszystko w nas krzyczy, że mamy iść w drugą stronę. Mamy się przybliżać do Boga. Mamy się przybliżać do relacji z Nim, do społeczności z Nim. Bo gdy nastąpi to dotknięcie, tak jak u Eliasza, nastąpi odbudowanie wewnętrznego człowieka. Gdy Eliasz spotkał się z tym cichym, łagodnym wiatrem, w którym była moc Boga, nastąpiło natychmiast odbudowanie życia Eliasza. właśnie w tym spotkaniu z Bogiem jest odbudowanie naszego życia. Nawet kiedy dostaliśmy się pod wpływ jakiegoś kryzysu chwilowego, czy nawet długotrwałego, kryzysu wewnętrznego człowieka, kryzysu polegającego na lęku, na strachu, na utratę sensu, tak jak widzimy Eliasza, utrata sensu. Odbudowanie tego nastąpiło wtedy, kiedy Eliasz doświadczył na nowo mocy żywego Boga. Drodzy, to jest coś, czego my potrzebujemy szukać. To też nie było łatwe. Zobaczcie, to się nie stało tak ad hoc. To nie było łatwe. Był jakiś proces, zanim Eliasz czego doświadczył. Po drodze było posilanie się. Po drodze była ogromna droga do przebycia. Była pustynia. Ale w końcu nastąpiło to miejsce kontaktu z Bogiem, to miejsce spotkania z Bogiem. Nie wiem, czy życie Eliasza zostałoby odbudowane, gdyby to spotkanie z Bogiem na Chorebie nie nastąpiło. Tego nie wiem. Ale myślę, że to spotkanie z Bogiem miało kluczowe i fundamentalne znaczenie dla dalszego życia Eliasza. On później widzimy go dalej w służbie. Ale właśnie dlatego, że ten kryzys się skończył, on ustąpił, bo przepłynęło przez niego życie, przepłynęła przez niego moc Boża. Wiecie, co my robimy, kiedy przychodzą takie trudne czasy, trudne chwile, trudne doznania, jak Eliasz, albo podobne, nie chcę utożsamiać, że my mamy to tak samo. Tutaj była ta specyficzna sytuacja, ale kiedy w naszym życiu pojawiają się podobne stany, że się lękamy, że się boimy, że się izolujemy, że w końcu mówimy, to nie ma sensu, to tracimy sens życia i tak najlepiej byśmy chcieli, żeby nas Pan zabrał i gdyby nas Pan wszystkich pozabierał, tych, którzy już modliliśmy się, żeby nas zabrał, to nie wiem, czy w ogóle nabożeństwo by się dzisiaj odbyło. Ile osób z nas by było dzisiaj tutaj na sali, gdyby Bóg wysłuchał każdą naszą modlitwę, właśnie taką, zabierz nasze życie. Wiecie, kiedy takie stany przychodzą do nas, szukamy pomocy. A się nie dziwię, że szukamy pomocy. Ale w tym szukaniu pomocy, co mam dzisiaj powiedzieć, że powinniśmy być mądrzy i rozważni. Dlatego chcę powiedzieć pewien przykład. Mam zgodę, żeby ten przykład opowiedzieć. Historię osoby, która przeżywała coś podobnego, co przeżywał Eliasz. I też osoby, która próbowała i gdzieś znaleźć swoją pomoc. W końcu udała się po poradę, którąś z kolei poradę do psychologa. I psycholog, rozmawiając z nią, udzielił jej rady. To jest autentyczna historia, sobie tego nie wymyśliłem. I psycholog powiedział i tak, kiedy przychodzą, proszę Pana, na Pana takie stany, kiedy się Pan czuje taki przestraszony, zalękniony, to niech Pan wstanie, pójdzie do łazienki, swoją jedną ręką uchwyci, złapie się za kran z wodą. Niech Pan przez pewien czas trzyma ten kran z wodą, żeby zła energia, zła moc, destrukcyjna siła odpłynęła od Pana. A później niech Pan sobie swoją zimną rękę przykłada na czoło. I znów niech Pan łapie ten kran z zimną wodą. I tak, aż się Panu poprawi, niech Pan później wróci do swego łóżka. Uśmiechacie się. To jest porada psychologa, lekarza dla osoby, która przeżywała taki stan. Czy my, komu my bezgranicznie ufamy? Ja nie jestem przeciwko lekarzom. Sam korzystam w różnych sytuacjach z pomocy lekarzy. Rozumiemy to. Ale bezgranicznie możemy ufać tylko Jezusowi. Tylko Jezusowi możemy ufać bezgranicznie. Nie możemy być w tym wszystkim ślepi. Możemy sobie zdać, może być tak, że faktycznie w sytuacjach kryzysu, można powiedzieć, tonący chwyta się brzytwy. I szukamy na wszelkie sposoby, szukamy porady, szukamy pomocy. I ja powiedziałem, nie chcę powiedzieć wam, że to wszystko jest złe. Nie o to mi chodzi. Chcę, żebyśmy po prostu uświadomili sobie, że naprawdę doradztwo różnych ludzi może być bardzo różne. Jest tylko jedna osoba, której naprawdę możemy bezgranicznie zaufać w naszym kryzysie. Tej osobie, której możemy zaufać bezgranicznie, to jest nasz Pan i nasz Zbawiciel. Bóg żywy. Ja mogę tylko powiedzieć tak, mogę podsumować to, co mówię, o czym głoszę. Widzę w życiu Eliasza potężny kryzys, wywołany tym, co wywołany słowami Izabel, tej kobiety, a rozpoznaje w tym działanie demoniczne na życie Eliasza. Ale też widzę, w jaki sposób Bóg postępował, w jaki sposób Bóg wychodził naprzeciw Eliaszowi. W jaki sposób Bóg chciał pomóc Eliaszowi? W jaki sposób chciał usłużyć Eliaszowi? To, co jest ważne, to, co chcę podkreślić, o czym nie powinniśmy absolutnie zapominać, to kiedy przychodzą takie chwile do naszego życia, to posil się. Siostro, bracie, posilaj się. Posilaj się tym, co jest z Królestwa Bożego. Posilaj się tym, co jest prawdziwym pokarmem i prawdziwym napojem. Posilaj się tym, co daje Bóg. Potrzebujesz, by twoja dusza była odnawiana. I Bóg chce odnawiać naszą duszę, ale za pomocą swoich środków. I tym, co jest jak gdyby fundamentalne i kluczowe, to jest spotkanie się z żywym Bogiem, z żywą mocą Bożą, który może odnowić naszą duszę i ma moc odnawiania naszej duszy. Przecież On jest Panem naszego ducha, naszej duszy i naszego ciała. On jest Bogiem całego człowieka. Całego mnie. On jest Bogiem całego mnie. I On ma lekarstwo dla każdego elementu mojego życia. Tak ważne jest, aby się w tym czasie, kiedy jest tak trudno i ciężko, do Boga przybliżać i u Niego szukać posilenia i wzmocnienia. Jak może ci się wydaje, że nie dajesz rady, że to nie ma sensu, że próbowałeś i nic ci nie wychodzi. Może jest daleka droga jeszcze do przebycia, tak jak Eliasz musiał przebyć tą drogę. Może jest to daleka droga. Ale nie zatrzymuj się w połowie. On się nie zatrzymał po 20 dniach, nie stanął w środku. On doszedł do tej góry Choreb. Doszedł tam, żeby się z Bogiem spotkać. Ty też tam musisz dojść. Ty też musisz dojść do tej góry, żeby się z Nim spotkać. I doświadczać tej Bożego życia, Bożej mocy. Już więcej nie chcę nic mówić, tylko chcę was zaprosić do modlitwy. Chciałbym się pomodlić razem z wami. Chciałbym się pomodlić.